Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym studiu profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. I znak, że będziemy rozmawiali i o historii, i o bezpieczeństwie jednocześnie. A to dlatego, że w tym roku mija 75. rocznica utworzenia NATO. W przyszłym roku będzie 70. rocznica powstania Układu Warszawskiego. To były dwa pakty, które na długie lata zdominowały historię i zdominowały bezpieczeństwo Europy.
A to były dwa pakty, które nie tylko zdominowały na długie lata historię i bezpieczeństwo, ale ułożyły tak naprawdę strukturę Europy. Do dziś to, co wtedy się stało, jest przez Federację Rosyjską jako spadkobiercę Związku Radzieckiego wykorzystywane. Do dziś Rosja podkreśla, że Układ Warszawski się rozpadł, a NATO, które miało, prawda, być sojuszem też tylko obronnym, zagraża, więc historycznie mamy wiele ciekawych rzeczy, bo z kolei też doświadczenia z tego konfliktu zamrożonego NATO Układ Warszawski przekładają się na współczesność.
Nasze do tego, jeśli pan pozwoli, powrócimy w dalszym ciągu naszej audycji, ale sięgnijmy do historii. W 1949 roku świat zachodni zdał sobie, że Rosjanie jednak mogą wywołać konflikt i trzeba zbudować sojusz obronny.
Znaczy już wcześniej było wiadomo, tak naprawdę nie łudźmy się, kiedy w 1946-1947 zaczęło się dopinanie Europy Środkowej i Europy Wschodniej, kiedy ono się zamknęło de facto w 1948 wymianą praktycznie wszędzie ludzi na podległych komunizmowi, kiedy stało się jasne, że Rosjanie nie zamierzają się wycofywać, a raczej zwiększają swoją obecność na całym tym obszarze.
Zaciskają kleszcze.
Zaciskają te kleszcze i rzeczywiście ta żelazna kurtyna jest fakt. A za żelazną kurtyną buduje się system dwubiegunowy i on już wówczas był oczywisty. To w tym systemie dwubiegunowym, pomimo tych od zawsze pokojowych intencji Związku Radzieckiego, było cały czas nastawienie na to, że ten konflikt z Zachodem jest nieunikniony. Rosjanie wykorzystywali tutaj słabość gospodarczą. Pamiętajmy, że Rosja była solidnie zniszczona po II wojnie światowej, ale Europa Zachodnia też bardzo, bardzo mocno. I te wpływy rosyjskie poprzez partie komunistyczne, one były bardzo groźne, więc Stany Zjednoczone ze swojej strony już tutaj budowały system bezpieczeństwa.
Europa, najpierw gospodarczego, czyli plan Marshalla.
Potem okazało się, że trzeba w jakiś sposób także pomyśleć nad wpleceniem Niemiec w ten system bezpieczeństwa. I to się powoli zaczynało odbywać. Oczywiście w 1949, kiedy NATO tworzyło się jako układ, cel był jasny, cel był obronny. Zresztą cały ten krótki stosunkowo układ natowski skupia się na jednym, że wszelkie zagrożenia dotyczące Europy i Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej będą podlegały kolektywnej obronie. Oczywiście była to kwestia kilku rzeczy, które tam są dodawane i do dzisiaj my skupiamy się na piątym, a pamiętajmy, że jeszcze jest ten czwarty i trzeci. Trzeci jest bardzo ważny, bo on dotyczył zdolności obronnych poszczególnych państw. I to był ten moment przełomowy, kiedy Europa Zachodnia zaczęła budować czy odbudowywać swoją strukturę bezpieczeństwa. Dla Rosji, dla Związku Radzieckiego, no to był duży problem, dlatego że z kolei Związek Radziecki, to był czas, kiedy Związek Radziecki przebudowywał siebie. Pamiętajmy, że no, 45, 6, 7 to tak naprawdę była konsumpcja i ustanowienie tego systemu kontroli nad Europą Wschodnią, ale też wewnętrzne przetworzenie się Związku Radzieckiego, uruchomienie nowych planów, pięciolatek.
Przejście na plan pokojowy.
Przejście, nazwijmy to na plan pokojowy, ponieważ ilość wojska
była... Ja mówię o gospodarce.
Gospodarce, ale też to był moment, w którym tak naprawdę Stalin bezwzględnie już zamknął społeczeństwo. Zwiększyła się ilość osób w łagrach. Ta gospodarka, mimo że przeszła na tryb pokojowy, to bynajmniej nie zmieniała ilo produkcji. Rosja i Stany Zjednoczone jednocześnie konsumowały technologię niemiecką wówczas już. Mieliśmy tutaj kwestie technologii rakietowej, mieliśmy kwestie walki o te struktury nuklearne, wykradzenie technologii nuklearnej ze Stanów Zjednoczonych. Więc moment, w którym Rosjanie stają się równorzędnym partnerem nuklearnym, posiadają technologię zarówno do budowy, jak i przenoszenia tych środków, no był dla Stanów Zjednoczonych kluczowy. Stąd układ obronny, fakt, który wyprzedził układ warszawski. Bo układ warszawski pojawia się 6 lat później. To jest kwestia 55 roku, więc z kolei układ warszawski jest produktem Chruszczowa, nazwijmy to tak. Ale jest też formalnie odpowiedzią, nazwijmy to, pokojowego systemu socjalistycznego na kolejne etapy
rozwoju NATO. Czyli wejścia RFN-u do struktur NATO-skich.
Dokładnie, wejścia struktur NATO-skich RFN-u. No i wtedy oficjalnie, prawda, pojawia się ten układ warszawski, specjalnie w Warszawie, żeby nie było, że to Moskwa, prawda, i tam trzeba to wszystko zrobić. Jeden wielki pic na wodę, bo tak naprawdę jest to struktura obronna, która w pierwszej fazie swojego istnienia do lat 60. jest strukturą, w której ta obrona zakłada atak wszystkimi możliwymi siłami, łącznie z nuklearnymi, atakiem nuklearnym, uderzeniem wojsk pancernych i tak dalej. Więc Układ Warszawski jest naturalnym efektem podziału tego dwubiegunowego świata i tego, że ta walka toczy się formalnie w Europie, ale tak naprawdę Związek Radziecki ze Stanami walczy na całym świecie.
Układ Warszawski to był swoisty sojusz polegający na tym, że całe dowództwo było w Moskwie, wszystkie siły i środki były w Moskwie podporządkowane i każdy kraj miał wydzielone zadanie. To nie było tak, że tak jak w NATO, że każde państwo buduje swoją sferę obronną. Nie, tu były wydzielone zadania, tu był podział tych zadań i cała struktura uzbrojenia była podporządkowana temu planowi.
Tak, no to wiadomo było, że Układ Warszawski od samego początku jest narzędziem kontroli sił zbrojnych państw członkowskich i sił zbrojnych państw komunistycznych i podporządkowania tego operacyjnie Federacji Rosyjskiej. Pamiętajmy, że ten cały system opierał się nie tylko na tym, kto jakie ma zadania bojowe, bo one były bardzo jasno rozpisane, ale one były też połączone z zadaniami gospodarczymi, bo tak samo wpisane w to były kwestie produkcji amunicji, kwestie produkcji stali, kwestie produkcji różnych innych technologii, które
kwestie budowy szpitali.
Kwestie budowy szpitali.
Przypomnijmy sobie, to taka dygresja na marginesie, wszystkie tysiąclandki, które rozpoczęto budować w latach 60., no, były tak zaprojektowane, żeby w razie czego były szpitalami.
No one były, to oczywiście, że tak, one były natychmiast szpitalami polowymi, dlatego były odpowiednio szerokie drzwi, dlatego te korytarze były, dlatego też w tych klasach była bardzo często woda doprowadzona i tak dalej. No myśmy się przygotowywali do operacji bojowych i rzeczywiście do połowy lat 60. te koncepcje wojskowe radzieckie, w które wpisano wszystkie państwa socjalistyczne, no to one zakładały tą wojnę totalną. Uderzenia nuklearne razem z natarciami pancernymi i wszystkim, co się działo. I tutaj wiadomo było, że kluczem jest niestety Polska, jako ta autostrada w jedną i drugą stronę, więc myśmy też mieli zadania i przygotowywaliśmy się. Każde państwo tak naprawdę wykonywało rozkazy Związku Radzieckiego. W przypadku NATO było inaczej, choć też wiadomo, że należało...
Było jednak to wspólne dowództwo.
Było wspólne dowództwo. Była też kwestia unifikacji uzbrojenia. Były też bazy amerykańskie, bardzo wysokie. Amerykanie odpowiadali za broń nuklearną, dopóki Francuzi w pewnym momencie, wychodząc zresztą z NATO, nie stworzyli swojej doktryny i nie wyposażyli się w broń atomową. Brytyjczycy pozyskali ją dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale tak naprawdę Niemcy były, zachodnie były wielką bazą amerykańską. To, co było kluczowe dla NATO i co teraz nam się odbija czkawką, to to, że te zdolności obronne wszystkich państw były bardzo ważne w systemie bezpieczeństwa. A więc większość państw natowskich bardzo dużo zainwestowała w uzbrojenie, w samoloty, sprzęt pancerny, w wyszkolenie żołnierzy i rzeczywiście NATO wówczas było sojuszem o takiej sile rażenia, nie tylko nuklearnej, bo to już jest kwestia późniejsza, ale o takiej sile rażenia, że konwencjonalnie właśnie miało odstraszać Związek Radziecki i Układ Warszawski. Dlatego też Układ Warszawski miał zaplanowane, że prawda, do połowy lat 60., żeby te uderzenia nuklearne będą też kluczem przełamania. No ale faktem jest, że my jako NATO teraz, a wówczas NATO, które było naszym wrogiem, było uzbrojone i przygotowane. Dywidenda pokoju, która nastąpiła po upadku Układu Warszawskiego, jest demontażem de facto tych celów, które wówczas realizowano.
I do tej sprawy powrócimy za chwilę.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest profesor Daniel Boczkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Mamy już zupełnie współcześnie, patrząc na to, co się dzieje w sferze militarnej i bezpieczeństwa, zupełnie inny układ, no bo mamy NATO rozszerzone do ponad 30 państw i z drugiej strony głównie Rosja, Federacja Rosyjska plus tam drobne przystawki z niewielką ilością sprzętu, ale przypomnijmy te doktryny, bo przez poprzednie dziesięciolecia to jednak no, ta zimna wojna była. Ta konfrontacja pomiędzy NATO a Układem Warszawskim ciągle się toczyła. Były afery szpiegowskie, było wzajemne dozbrajanie, podglądanie tego, co wy macie w technologii, co my mamy. Czasami decyzje o tym, że trzeba rozlokować broń atomową na terytoriach państw alianckich. To wszystko tworzyło ten konflikt taki podskórny, no bo na szczęście do tego militarnego nie doszło.
Tak, no militarne konflikty wschodu z zachodem odbywały się w ramach proxy operacji na różnych obszarach świata, od Korei, Wietnamu, poprzez prawda, działania na Bliskim Wschodzie, poprzez działania w Afryce, działania w Ameryce Południowej. Więc no, tak naprawdę ta gorąca zimna wojna była poza Europą. A kluczem była właśnie ta równowaga sił, ta potężna równowaga sił plus ogromna ilość broni atomowej, bo faktem jest, że w latach 70., 80. nasycenie akurat bronią atomową kontynentu europejskiego było gigantyczne po obu stronach. I faktem jest niezaprzeczalnym, że z jednej strony, prawda, to Stany Zjednoczone głównie posiadały te wszystkie bazy nuklearnych pocisków, które potem przekazywały sojusznikom w ramach tego nuclear sharing. Do tego mieliśmy Francję ze swoimi zasobami, do tego mieliśmy Wielką Brytanię ze swoimi zasobami. Po drugiej stronie mieliśmy przede wszystkim Związek Radziecki, który rozdysponował od Niemiec wschodnich, także poprzez Polskę różnego rodzaju systemy. Na naszym terytorium składowano pociski nuklearne.
Bo Rosjanie nigdy tego,
Rosjanie tego nigdy oficjalnie nie oddawali. Teoretycznie, czy praktycznie wieść gminna niesie, że ostatecznie wycofano w momencie, kiedy Solidarność w Polsce się pojawiła i uznano to za zbyt niebezpieczną sytuację. Natomiast Rosjanie wtedy przyznawali Polsce prawo do tam posłużenia się kilkuset ładunkami. To głównie były wojska rakietowe plus lotnictwo, bo także nasze lotnictwo było szkolone do potencjalnych ataków. Z tym, że pamiętajmy, że ten etap pierwszy, czy do połowy lat 60. tego totalnego zniszczenia, on powoli słabł. I rzeczywiście w latach 70. te doktryny Układu Warszawskiego, one zakładały owszem użycie broni nuklearnej, ale bardziej Układ Warszawski wtedy nastawiał się przede wszystkim także na prowadzenie wojny konwencjonalnej, a nawet kilku operacji konwencjonalnych w różnych miejscach. Stąd też znowu zadaniowanie poszczególnych państw sojuszu. I tutaj pamiętajmy, że to wówczas powstawały wszystkie plany, gdzie polskie zagony pancerne ruszają, jaki kawałek Europy Zachodniej będziemy okupować, dlaczego pójdziemy gdzieś tam na Belgię, Holandię i tak
Daniel,
dalej.
Tutaj wspomnienie osobiste. Byłem pod koniec lat 70. w wojsku i moja jednostka ze Szczecina ćwiczyła właśnie wychodzenie na rubież ataku, którą była granica i mieliśmy wytyczone cele właśnie w kierunku Danii. Także dokładnie te wszystkie plany były ćwiczone, bo odbywały się poligonowe różne zabawy. w cudzysłowie mówiąc, ale no, sporo ludzi brało to na poważnie.
Nie, no oczywiście, że tak, bo cele Układu Warszawskiego jako pokojowe były jak zwykle. Wszystko, co Rosjanie mówili o walce, o pokój, skupiało się w pewnym momencie na walce.
Czyli, ale bardziej im chodziło o kuchnię.
Tak, dokładnie, więc w tym przypadku to przysłowie, że wszyscy zginiemy w walce o pokój w przypadku Układu Warszawskiego było jak najbardziej realne. No, ich koncepcja była jasna, to znaczy przygotować taką ilość sprzętu, takie zaplecze, oczywiście także atomowe, jeżeli by się nie udało, aby zniszczyć w pierwszym dużym uderzeniu możliwości obronne sojuszu. I stąd na przykład Niemcy były bardzo mocno nasycone nie tylko z amerykańskim uzbrojeniem, ale też same Niemcy bardzo mocno inwestowały wówczas w technologię.
I to samo było po drugiej stronie.
Polska była także tym miejscem, które było przewidziane do zmazania atomowego, gdyby nie udało się zatrzymać tych zagonów pancernych, bo no, cały czas Zachód zdawał sobie sprawę, że ilość tego sprzętu pancernego, którą może rzucić Układ Warszawski na przełamanie, jest bardzo duża. I oczywiście ta doktryna nuklearna, która była w tle, była już inna, no ale była.
Później, ale te siły konwencjonalne były rozbudowane.
Siły konwencjonalne były bardzo rozbudowane.
Mieliśmy tutaj lotniska na naszym terenie, mieliśmy wielkie jednostki, wydzielone miasta, w których polskie prawo nie obowiązywało.
Dokładnie, mieliśmy masę sprzętu pancernego. Byliśmy tak naprawdę taką jedną z pięści pancernych. To polegało na tym, że Związek Radziecki wydzielał zadania, natomiast koszty tych zadań już były na określonych krajach. Natomiast jeżeli chodziło o sprzęt, no to znowu to wszystko wracało do Moskwy i Moskwa decydowała o tym, co sprzeda, co dostarczy, ile, jakiego
typu, co się w danym kraju produkuje
i jak to wygląda. Jednym słowem, była absolutnie totalna kontrola nad całym układem. I znowu
Ale po drugiej stronie już tak ścisłego kierowania gospodarką, możliwościami wytwórczymi nie było.
Amerykanie nie byli nie tyle zainteresowani, co po prostu rozwój gospodarczy spowodował, że powstało EWG. Później, cała ta integracja gospodarcza, ona też przekładała się na możliwości produkcyjne. Z tym, że faktem jest, iż Niemcy mieli tutaj swoje zadanie, jeżeli chodzi o przemysł, w tym kwestie pancerne, ale Brytyjczycy robili swoje czołgi, Francuzi mieli swoje działania, bo z kolei pamiętajmy, że jeszcze Francja to było jednak zaangażowanie także postkolonialne, bo to jest też jeszcze okres tego konfliktu postkolonialnego w wielu regionach. Była kwestia ogromna, jeżeli chodzi o marynarkę. Dzisiaj to patrzymy na tą marynarkę, która jest no bardzo słaba, ale lata 70.
Znaczy, polska marynarka.
No nie tylko, ale przecież brytyjska i tak dalej. No Brytyjczycy dziś, a Brytyjczycy w latach 70., 80. To jest ogromna różnica, więc rzeczywiście ta siła zniszczenia po obu stronach była potężna. Ten konflikt jeszcze osłabł w latach 80., bo już były koszty, że tak powiem, wyścigu zbrojeń i zmiana technologii. Amerykanie wtedy przecież narzucili koncepcję tych wojen gwiezdnych i tak dalej. Rozwijała się bardzo mocno technologia kosmiczna. Rozwijało się też przede wszystkim, pamiętajmy, że koncepcje walki zmieniły się wraz z rozpoznaniem obrazowym. Kiedy pojawiły się systemy satelitarne bardzo dobrej jakości, kiedy rozbudowano systemy obrazowania radiolokacyjnego, kiedy skutecznie pojawił się też internet, który pozwalał
dokładnie obrazować pole walki.
Tak, więc lata... Poza tym Związek Radziecki słabł. I lata 80. rzeczywiście do upadku Układu Warszawskiego, no to był ten system, w którym tak naprawdę, owszem, istniała nadal ta równowaga sił. Te wszystkie rozmowy, które wcześniej były od lat 70., start 1, start 2, o redukcji sił zbrojnych, tak naprawdę Rosjanie zdawali sobie sprawę z tego, że technologicznie Zachód zaczyna ich przeganiać, więc wszelkie redukcje sił zbrojnych, które pod wielkim hasłem pokoju dla świata były realizowane, to była próba zmuszenia Zachodu, żeby on się rozbroił w stosunku do Federacji, do Związku Radzieckiego.
I te pomysły... No i to nastąpiło.
Nastąpiło, no Gorbaczow zresztą przecież sam wymyślił, że Europa bez broni atomowej, co dawałoby Rosjanom potężną przewagę technologiczną. No ale Układ Warszawski się rozsypał, dlatego że rozsypał się cały system komunistyczny i Rosjanie do dzisiaj podkreślają, że przecież myśmy rozwiązali, a NATO nie tylko się nie rozwiązało, ale wchłonęło te państwa, więc jeszcze bardziej nam zagraża.
Ponad 30 państw jest współcześnie w NATO, ale NATO musi teraz, bo już wchodzimy w tę współczesność, dozbroić się. Musi zapłacić za tę dywidendę pokoju, którą mieliśmy w poprzednich latach. Mogliśmy swobodnie rozwijać swoje gospodarki. Teraz płacimy za to rachunek, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że uzbrojona Rosja poważnie zagraża Europie. W związku z tym Europa musi odbudować swoje możliwości militarne.
No tak, tylko że odbudowanie możliwości militarnych jest szalenie skomplikowane.
I drogie.
Drogie to na pewno, ale przede wszystkim wymyślenie technologii to jedno. Wdrożenie tych technologii, powstanie odpowiednich fabryk, które to będą robić, wydajność tych fabryk, że to nie będzie 10 na przykład czołgów na rok, to też jest istotne. Tak naprawdę pamiętajmy jeszcze o jednym. Rosjanie nam pokazali, że wcale ta nowoczesna wojna nie musi być wojną tylko i wyłącznie technologiczną, że to jest wojna na wyniszczenie. I w tym momencie...
I to jest wojna totalna.
To jest wojna totalna, więc znowu Europa musi się przygotować do wojny z lat 60., 70., gdzie liczyła się masa, gdzie liczyły się miliony sztuk amunicji. My tego nie mamy, bo żeśmy poszli w amunicję, prawda, precyzyjną. Tylko co z tego, że amunicja precyzyjna? Ona się bardzo szybko kończy, a wróg, prawda, może rzucić znowu ludzi, rzucić stary sprzęt, podciągnąć stare haubice, postawić 100 tysięcy pocisków i strzelać. I to jest wielki problem Europy, bo Europa musi nie tylko zacząć się zbroić, odbudować całe zaplecze technologiczne, ale też odbudować całe zaplecze logistyczne. To jest jeszcze trudniejsze. Plus ludzie.
I także zadziałać psychologicznie, bo społeczeństwa muszą
plus
dojrzeć
ludzie,
do tego.
Dokładnie tak. Bo tak naprawdę
decyzji,
co z tego, że mamy czołgi,
jak bronić. Nie ma.
Ale w ogóle, żeby pojawili się żołnierze, żeby ich na nowo szkolić, żeby oni chcieli walczyć.
No, Szwedzi już podjęli tę decyzję, że ten pobór powszechny, obowiązkowy trzeba przywracać, bo ten zasób, te rezerwy ludzkie muszą być odpowiednio przygotowane.
Zgadza się.
W czasie boju się nie da wykształcić
żołnierza. Poza tym tak naprawdę musimy znowu uświadomić sobie to, co doskonale rozumiała NATO lat tych 70., 80., czyli rolę operacji psychologicznych, rolę operacji dezinformacyjnych, bo my dzisiaj patrzymy na to wszystko i widzimy wierzchołek góry lodowej, tej wojny o mózgi, którą...
ten dodatkowy wymiar,
on
bo
był.
Technologia tak
on
się
był,
zmienia.
On był, bo przecież tak naprawdę cała koncepcja w ogóle Związku Radzieckiego opierała się na potężnej propagandzie. Na to poszły potworne pieniądze. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo tego robiono, jak kupowano użytecznych idiotów w latach 50., 60., 70., po co robiono uniwersytety dla krajów, prawda, postkolonialnych. Dlaczego wymyślono cały imperializm? Dlaczego tak epatowano? Jak używano...
Grup zielonych.
Różnych pacyfistycznych grup i tak dalej. To wszystko wtedy zdawaliśmy sprawę, przecież na to potrafiło odpowiadać.
Dzisiaj mamy jeden pakt, po drugiej stronie mamy agresywnego wroga, no i musimy sobie zdać z tego sprawę, że ewentualny konflikt może być nieunikniony. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Nasza audycja będzie dostępna w internecie www.radiobiałystok.pl /podcasty, a także na różnych forach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.